Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś pan Jacek Banaszek, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze. Kłaniam się.
Dzień dobry.
Panie łowczy, mamy co prawda drugą połowę lutego, ale powoli natura już budzi się i czuć już w powietrzu tę wiosnę, przynajmniej robi się cieplej, słoneczko momentami przygrzewa. Pytanie zatem, idziemy do lasu, wychodzimy na spacery, jak w tym lesie się zachować właśnie w tym czasie teraz przedwiosennym?
No, na chwilę obecną jesteśmy po dosyć takich trudnych momentach, a zwłaszcza jeśli chodzi o lasy. Mówię tutaj, mam na myśli porywiste dość wiatry i jeszcze być może bym odradzał, a może i powinni się tej leśnicy wypowiedzieć, takie śmiałe sobie gdzieś chodzenie po lasach z uwagi na to, że różne elementy połamanych gałęzi wiszą, one jeszcze nie opadły i czasami mogą gdzieś tam nam, że tak powiem, zrobić krzywdę. Natomiast z punktu widzenia takiej gospodarki łowieckiej, no to jesteśmy na przednówku, my też tego przedwiośnia, powiedzmy, przygotowujemy się, serwisujemy sprzęt do zabezpieczania upraw rolniczych, przygotowujemy też i urządzenia łowieckie, dezynfekujemy urządzenia łowieckie po całym sezonie użytkowania, nawiązujemy na nowo, że tak powiem, czy odnawiamy współpracę z rolnikami, dowiadujemy się, gdzie będą najbardziej newralgiczne miejsca wsiewane, atrakcyjne zboża, czy też uprawy zakładane dla zwierzyny dziko żyjącej, z uwagi na to, żeby odpowiednio podejść do sprawy i zabezpieczyć, przynajmniej tutaj na tym starcie wegetacyjnym, te rośliny, żeby spokojnie one skiełkowane wzeszły, później już się stają troszeczkę mniej atrakcyjnym pokarmem, aż do momentu kukurydzy, rzecz jasna, wykolbienia się, a zbóż pojawienia się mleczka, które tak chętnie potem jest pobierane przez zwierzęta dziko żyjące.
Czyli okazuje się, że ten czas to nie jest dla was taki sezon martwy zupełnie.
W cudzysłowie martwym sezonem to można nazwać to, że tak powiem, kalendarz polowań, z uwagi na to, że praktycznie już na niewiele gatunków możemy polować poza gatunkami drapieżnymi, obcymi, inwazyjnymi w miejscach, gdzie w ostatnim czasie myśliwi wprowadzali kuropatwę, bażanta, czy też są hodowle, czy projekty odnowy bytowania głuszca i cietrzewia. No i poza dzikami, które z uwagi na ASF są pozyskiwane i ten kalendarz mają otwarty przez cały rok, też i kalendarzowy, i sezon łowiecki. Tak więc tutaj już żadnych innych gatunków nie możemy pozyskiwać. Praktycznie 28 lutego jest to ostatni dzień możliwości pozyskania też jeszcze jelenia, byka bądź ciele, gatunku jeleń, szlachetny bądź daniele. Tak więc okres marca, już kwietnia, aż do maja to są praktycznie, w cudzysłowie, z punktu widzenia łowieckiego i pozyskania, sezon martwy, tak jak pan to ujął.
A jak jest w takim razie z dzikami? Bo przecież no, przez ostatnie sezony ASF ostro atakował tę dziczyznę. Jak tutaj, jeżeli chodzi o dziki, sytuacja wygląda? Dalej spotykają państwo rzeczywiście te zwierzęta chorujące czy truchło, które padło właśnie z powodu ASF-u? Czy jest już to wyeliminowane?
Nie, nadal spotykamy i zwierzęta chore, i nadal odszczeliwane są zwierzęta chore, tudzież też pojawiają się zwierzęta dziki, konkretnie mówimy tu o dzikach,
tak,
odszczelonych już z przeciwciałami, czyli przechorowaną chorobą. Natomiast no, dzisiaj, na dzień dzisiejszy, w 80-85% naszych łowisk, czy, a tu mam na myśli 118 obwodów łowieckich, no to ten dzik został zredukowany przez chorobę i też poniekąd nasze działania mające na celu rozluźnienie populacji i zagęszczeń, zredukowany niemalże do absolutnego minimum.
To jest takie minimum, które pozwoli już bezpiecznie hodować chociażby zwierzęta, żeby choroba nie przenosiła się na te hodowle?
Mówimy tu o hodowlach trzody chlewnej?
Tak.
Na pewno te zagęszczenia, moim zdaniem, są już zagęszczeniami, gdzie ten wirus nie będzie się rozprzestrzeniał w środowisku naturalnym. Natomiast jako myśliwi nigdy nie możemy zagwarantować, że wirus może się przedostać jakąkolwiek inną drogą na teren fermy, a potem nawet do samej fermy, bo chociażby ptaki drapieżne czy też szponiaste, padlinożercy, miejmy na uwadze to, że w momencie, kiedy dochodzą do sytości najedzenia się, zaczynają się troszeczkę tym pokarmem bawić, nawet przenoszą go na znaczne odległości. I to nie jest, że tak powiem, problem, żeby taki ptak, powiedzmy, lecąc gdzieś tam opuścił między innymi kawałek mięsa, w którym może być i wirus.
Ale dodajmy, że dla człowieka jest to wirus całkowicie niegroźny.
Tak, żeby była jasność. Dla człowieka ten wirus nie wywiera żadnych, że tak powiem, konsekwencji. Natomiast z punktu widzenia gospodarczego i hodowców trzody chlewnej jest to bardzo duże zagrożenie.
Dobrze, zostawmy dziki, bo mamy kolejnego drapieżnika, którego widujemy bardzo często ostatnio w lasach, a mianowicie chodzi o wilka. Tych wilków rzeczywiście namnożyło się bardzo wiele w naszych lasach i możemy często je spotkać.
Znaczy, jako myśliwi mamy do czynienia bardzo często, bardzo dużo mam relacji od myśliwych o widocznych symptomach bytowania wilków. Czy to są tropy, odciśnięte łapy wilka, czy to było troszeczkę śniegu mieliśmy, czy też na gdzieś piaszczystych drogach. Widzimy też efekty działania w postaci szczątków zwierząt, na które polowały i którymi się posilały. Część tych zwierząt praktycznie jest zjadanych doszczętnie, tak jak na przykład sarny i jeleń. Pozostaje, powiedzmy, jakaś tam oś kręgosłupa i część żeber oraz nogi. My to nazywamy badylami w naszej gwarze łowieckiej. No i stwierdzamy go też naucznie, nie tylko my jako myśliwi, ale spacerowicze, zbieracze runa leśnego. No mają kontakt, widzą pojedyncze osobniki, czasami kilka, wręcz watahy. No więc na pewno ten wilk w pewien sposób dość dobrze zaadoptował się w naszych realiach tutaj środowiskowych.
A jak to się w ogóle stało, że tego wilka jest tak dużo? Bo z relacji mieszkańców wynika, że co wejście do lasu, to praktycznie ktoś spotyka się, czy styka się bardziej, można powiedzieć, z wilkiem, obserwuje to zwierzę gdzieś z dużej odległości, słyszy się czasami te zwierzęta. Dlaczego ich tak dużo namnożyło się w naszych lasach?
No, czy to jest prosta odpowiedź, panie redaktorze, z uwagi na bardzo dobrze zakrojoną, czynną ochronę ścisłą tego gatunku po prostu i w tym też mają udział i myśliwi, którzy przebywają w łowiskach i też zapobiegają jakiemukolwiek kosownictwu i ogólnie ogół społeczeństwa, który po prostu temu gatunkowi gdzieś tam sprzyjał, wsiedlania i tak dalej, pewne instytucje, które też się trudniły takimi przedsięwzięciami. Także myślę, że to ogół pewnych czynników ma wpływ na to, że dzisiaj ten wilk nie jest już żadnym zjawiskiem na skalę, powiedzmy, czegoś niepowtarzalnego.
A czy to też jest tak może, że wilk nie ma właściwie u nas naturalnego przeciwnika w lesie?
Na pewno tak jest, bo wilk nie ma dzisiaj naturalnego, przynajmniej tutaj u nas na nizinach, bo jeszcze gdzieś tam na pogórzu czy w górach może być to niedźwiedź. Natomiast tutaj u nas wilk nie ma wroga naturalnego. Też nie ma presji na pewno ze strony człowieka. No i pewne rzeczy mają miejsce, jest to konsekwencją. Jeśli ten wilk występuje i zajmował te areały, powiedzmy, dużych kompleksów leśnych, a stamtąd nastąpiło przemieszczenie się, stamtąd zostały wyparte, powiedzmy, sarny czy jelenie, szukając schronienia bliżej chociażby osad ludzkich, to ten wilk też się będzie przemieszczał pod te osady ludzkie. Dlatego być może tego wilka naocznie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to w bezpośrednim odległości od wsi, zabudowań, mieszkań, a nawet obrzeży Zielonej Góry.
To powiedzmy jeszcze w takim razie na koniec, jak się zachować, gdy wejdziemy do lasu i zobaczymy gdzieś w oddali wilka, co wtedy robić, bo on przecież może być dla człowieka wydaje się również zagrożeniem.
No generalnie rzecz biorąc, ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi o spotkanie z wilkiem, to naprawdę trzeba się bardzo ostrożnie zachowywać, żeby go stwierdzić naocznie i go zauważyć w środowisku naturalnym, jakby tu. On z reguły pierwszy nas usłyszy. Niemniej jednak przy na przykład zbieraniu jagód czy też jakiegokolwiek innego dóbr runa leśnego, grzybów, to on może gdzieś tam najść na nas, jeśli cichutko siedzimy, gdzieś tam skupiamy sobie te jagódki. Natomiast no, mi się wydaje, że chodząc powiedzmy w kilka osób po lesie, spacerując, rozmawiając, to tutaj to ryzyko takiego nawet i spotkania oko w oko maleje, no bo to mimo wszystko to jest drapieżnik o bardzo dobrych, wysokim, że tak powiem, współczynniku zmysłów, zarówno powonienia, słuchu, jak i też wzrok ma bardzo dobry. Tak więc myślę, że on dużo szybciej by nas gdzieś tam namierzył. Niemniej jednak no, nie dziwię się osobom postronnym, ludziom, że gdzieś jakieś obawy czują, no bo mimo wszystko wymagamy od sąsiada tego, aby z psem wszedł na otoku i miał kaganiec, to jak spotkamy takiego osobnika po prostu gdzieś tam w lesie, to na pewno dreszcz emocji się pojawia.
Zatem bądźmy ostrożni i w tym czasie obyśmy nie spotkali wilka w lesie i rzeczywiście, bo może się to różnie skończyć.
Jest to piękne przeżycie, panie redaktorze, w sumie.
Z pewnością, ale jednak tą ostrożność trzeba zachowywać, prawda, i do tych dzikich zwierząt się zdecydowanie nie zbliżać. Musimy już kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Jacek Banaszek, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dasz Bur, pozdrawiam serdecznie.